Ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajdzie, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Oto słowo Pańskie.
Po ewangelskim rzeczywiście niech się zbryszczą wszyscy nasi grzechy.
Drodzy bracia i siostry, drodzy wierni, drodzy pielgrzymi, drodzy nasi słuchacze, warto zwrócić uwagę na to, co mówi nam Paweł w liście do Galatów. Słyszeliśmy we wczorajszym czytaniu o tym, iż po 14 latach po nawróceniu poszedł do Jerozolimy wraz z Barnabą, Tytusem i tu na soborze apostolskim przedstawił wszystko to, czego Pan dokonywał za ich pośrednictwem wśród pogan w Antiochii, w Azji Mniejszej, na Cyprze. Jakich wielkich dzieł Pan dokonał za pośrednictwem nich samych, ich rąk. Ewangelia, którą głosili wśród pogan. I teraz doszło do kłótni między apostołami. W jaki sposób, jak postępować z tymi, którzy pochodzą z pogaństwa i oni przyjmują przesłanie Jezusa, Ewangelia. Niektórzy mówią, że powinni przestrzegać dokładnie prawa mojżeszowego. Paweł mówi nie, Barnaba mówi nie, a i Tytus był tym, który powiedział nie. I po długich obradach powiedzieli Duch Święty i my. Nie narzucamy wam niczego innego, prócz tych czterech rzeczy, które są najbardziej wyraźne. Zdrada, zabicie, to, co zostało ofiarowane idolom. To jest ta wolność chrześcijańska. Chrześcijaństwo nie jest już związane z żydostwem i prawem żydowskim, bo my wiemy, że człowiek staje się Żydem poprzez narodziny, przez matkę i ojca. On się rodzi i dorasta w żydostwie, ale tego nie ma w chrześcijaństwie. Chrześcijaninem nie staje się poprzez narodziny. Chrześcijański ojciec i matka nie rodzą dziecka chrześcijańskiego. Trzeba stać się chrześcijaninem poprzez chrzest, poprzez własną decyzję. Chrześcijanin się nie rodzi. On staje się nim poprzez własną decyzję. Chrześcijanin jest wierzący. Dawno już powiedział to wielki Tertulian, który był zwykle w błędzie, ale napisał wielkie rzeczy. Chrześcijanie się nie rodzą, lecz nimi się stają. Tak więc ja staję się chrześcijaninem własną decyzją, gdy przyjmuję swój chrzest, sakramenty, gdy przyjmuję Chrystusa jako swój wyznacznik, Jego słowo, Jego osobę, bo Jego osoba jest Ewangelią. I wtedy ja staję się chrześcijaninem. Powiedziałbym, że i wtedy małżeństwo chrześcijańskie staje się małżeństwem, gdy współmałżonkowie przyjmują Jezusa Chrystusa do swego małżeństwa, aby on to małżeństwo uświęcił, bo w innym wypadku małżeństwa nie ma. Więc wszelkie dyskusje odnośnie małżeństwa widzimy Wszędzie małżeństwa się rozstają, rozwodzą. Dlaczego? Dlatego, że ci młodzi nie przyjęli swego chrześcijaństwa, nie przyjęli Jezusa Chrystusa. I z tego powodu ich małżeństwo się rozpada, bo nie mają chęci, ani nie są gotowi, by przyjąć na siebie krzyż. Krzyż, o którym mówi Pan Jezus. I w tym liście do Galatów Paweł powie, ja, który żyję, żyję w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i siebie oddał za mnie, za nas. Ja jestem współukrzyżowany z Nim na krzyżu, to powie Paweł. I z tego powodu pisze do Galatów ten list z intencją, cytując go, że prawda, by prawda Ewangelii pozostała w was i wokół was, aby prawda Ewangelii nie była sfałszowana, żeby nie było falsyfikatu. To podkreśla Paweł i z tego powodu pisze w tak ostry sposób. Kto was oczarował, kto wami manipulował, kto was zwiódł, wy przed oczyma macie Jezusa Chrystusa, który jest głoszony, nakreślony jako ukrzyżowany. Czy przyjęliście Ducha Bożego na skutek wypełniania prawa? Mojżesz był wielkim człowiekiem, ale Jezus Chrystus jest Bogiem w osobie. Czy też na skutek tego, że daliście posłuch wierze? I czy tego doświadczyliście, czy to przeżyliście? Paweł mówi o doświadczeniu, które ma wierzący, przyjmując Jezusa Chrystusa i za Jego pośrednictwem, poprzez Jego Słowo. Mówi o doświadczeniu wiary. I to było tym, co niosło ludzi. Oni wiedzieli, ja jestem przemieniony, jestem nowym człowiekiem, Duch Boży jest we mnie, działa za moim pośrednictwem. I ja już nie jestem z tego świata, jestem nowym stworzeniem. Bo kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, powie Paweł. To nie jest już stare stworzenie, nie ten świat. Świat przemija, zanika. Nadchodzi nowe stworzenie, nowe niebo, nowa ziemia. O tym mówi Paweł. O tym mówi Księga Apokalipsy. O tym mówi drugi list świętego Piotra. O tym mówi Jezus Chrystus. Wielbię Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Tak więc o tym jest mowa, o doświadczeniu, które powinien mieć człowiek, by mógł przyjąć Ewangelię, przyjąć osobę Jezusa Chrystusa i nieść swój krzyż jako kapłan, siostra zakonna, czy ten, kto jest w małżeństwie. Bez tego nie ma ani wytrwałości, ani wierności. Bez tego nie ma dożywotniego opowiedzenia się za tym, co człowiek wypowiedział. Łatwo jest przy ołtarzu wypowiedzieć chcę, będę, swoje przyrzeczenia, ale ciężko jest to przestrzegać z dnia na dzień, z roku na rok, ale można, jeżeli człowiek ma Eucharystię, jeżeli ma tę moc, którą Bóg daje mu tutaj, bo On jest w swoim Kościele, Chrystus nie jest historią, nie jest przeszłością, On jest teraźniejszością naszego życia i tego świata. Bracia i siostry, to, co Jezus mówi w Ewangelii, jest tylko kontynuacją modlitwy Ojcze Nasz z dnia wczorajszego. Jezus uczy modlitwy Ojcze Nasz i kontynuuje, mówiąc o skutkach modlitwy. Jaka jest ta modlitwa, jaka powinna być? On mówi, proście, będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. Każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Tak więc wymaga od nas wytrwałości. Mówi o doświadczeniu z naszego życia. Przykład człowieka, który przyszedł o północy i prosi o chleb. I mówi, wstanie i da mu cicho, idąc na nogach, by nie obudzić dzieci. Da mu, bo tamten jest wytrwały. I mówi, jeżeli tak będzie między wami, o ile bardziej Wasz Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Bracia i siostry, jest październik, miesiąc różańca, miesiąc modlitwy, która wszystkim nam przyrosła do serca. Niedawno wspominaliśmy Matkę Bożą Różańcową, ale ten miesiąc jest poświęcony świętym postaciom, które dla nas wszystkich są dosłownie wzorami, przykładami tego, jak należy żyć, jak naśladować Jezusa Chrystusa. Pierwszego dnia tego miesiąca obchodziliśmy wspomnienie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, tej, która oddała swoje życie dla Boga, która zmarła w wieku 24 lat z powodu tuberkulozy płuc, ze słowami: o mój Boże, mój Jezu, jakże Cię miłuję. To były jej ostatnie słowa, a umiera młoda, w kwiecie młodości. Później aniołów stróżów, następnie święty Franciszek, święty, który był wcieleniem Jezusa Chrystusa w naszym świecie. Następnie w niedzielę święta Faustyna, ta współczesna, nowoczesna święta, która była apostołem miłosierdzia Bożego.
Bruno.
W poniedziałek święty Brunon, który założył zakon kartuzjanów. Zakon, który nigdy nie został zreformowany, ponieważ zawsze spoczywał na słowie swego założyciela. Nigdy się nie reformował, bo się nie zdeformował. Dziś jest wiele deformacji w formacji, dlatego zawsze od nowa należy zmierzać ku tej źródłowej formie, którą jest Jezus Chrystus, Ewangelia. A to zgromadzenie nigdy nie było reformowane. Zatem różaniec, a dziś powiedziałbym, wspominamy szczególnego świętego, który może również dla nas wszystkich być przykładem i wzorem. To jest błogosławiony kardynał Newman, John Henry Newman, wielki nawrócony w kościele angielskim w XIX wieku. Urodził się jako Anglikanin. Będąc chłopcem, miał doświadczenie łaski i doświadczenie Boga. Był pewien, że Bóg jest, że Bóg istnieje. Składa ślub celibatu. Jako młodzieniec decyduje się na duchowieństwo, studiuje teologię, staje się proboszczem w Oksfordzie i rozpoczyna się jego droga poszukiwań. Kościół w tamtym czasie był względnie liberalny, a on go krytykował i przywraca Kościół do źródeł, do tego, co było na początku, tak jak było w Nowym Testamencie, tak jak było u Ojców Świętych. Studiuje. Dla niego Rzym i papież są niczym antychryst. Tak jest w przypadku wielu ewangelików również dziś. Jednakże po wielu poszukiwaniach, długich poszukiwaniach, sumiennie przed Bogiem, w wieku 44 lat staje się katolikiem. Traci swoją pozycję profesora w Oksfordzie, karierę, zostawia to wszystko, porzuca to z powodu poznania Jezusa Chrystusa, Jezusa Chrystusa w Kościele katolickim. Właśnie w Kościele katolickim, i to jest ta prawda, którą odkrył. Wyjeżdża do Rzymu, tam studiuje teologię, przyjmuje święcenia kapłańskie, wraca z powrotem do Anglii, do Birmingham i tam zakłada oratorium Filipa Sneri i żyje w odosobnieniu. Powiedziałbym, że jest wzgardzony, porzucony przez wszystkich, ale żyje, pisze i działa w duchu Kościoła. Działa w duchu Kościoła. Był niczym doktor Kościoła. Pozostawił po sobie wiele spisów, a zwłaszcza o rozwoju dogmatów w Kościele, to, co było istotne we wczesnym Kościele. Po tym ślubie przychodzą apostołowie On przestudiował to wszystko i chciał to wszystkim uświadomić, że prawdą jest to, gdzie jest papież, gdzie jest Kościół katolicki. To jest prawdą. Pod koniec życia papież Leon XIII mianował go kardynałem, stał się kardynałem Kościoła i w swojej mowie, którą wygłosił z tego powodu, mówi, że podążał za swoim sumieniem. To osoba, która podążała za sumieniem, sumieniem jako kompasem duszy, wyznacznikiem, który daje człowiekowi prawdziwy kierunek. Sumienie to głos Boży w duszy człowieka. Tak mocno to podkreślał. Umiera w 1890 roku. Pół wieku spędził jako Anglikanin, a pół jako katolik. Jako katolik, który pozostawił po sobie głębokie ślady, który wielu pociągnął za sobą. I na końcu, poprzez swoje spisy, powiedziałbym, zainicjował to, co rozpoczął Jan XXIII z soborem. On zainicjował sobór poprzez swoje spisy. Powrót do źródeł, powrót do oryginału Kościoła, a nie na to, co zostało zniekształcone, lecz to, co jest w Kościele oryginalne. Był natchnieniem poprzez swoje spisy dla wielu, również dla papieża Benedykta, który tak pięknie o nim pisał, który kilka lat temu, gdy odwiedził Birmingham w Anglii, ogłosił błogosławionym Kościoła. I na jego grobie napisane jest
Siena owoga żywota u
świetlość. Z cienia tego życia do światłości błogosławieństwa. Bracia i siostry, prośmy Pana, by i nas obdarzył miłością do Kościoła takim, jakim jest. Jest Kościołem Chrystusa. Być może jest brudny, ale jest w sobie święty, bo nosi tę iskrę świętości, ziarno świętości, które nam tu daje. Dlatego módlmy się. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. I prośmy, aby Duch Boży dziś spłynął na papieża, na uczestników synodu, na Kościół, na nas wszystkich, za wstawiennictwem tego błogosławionego, wielkiego człowieka. Amen.